Arka prowadzi z hydrotrakiem Radom 42-32.
Tyle Paweł Kątnik, a teraz Anita Kobylińska. Witam ciebie już oficjalnie.
Dzień dobry.
No i zaczniemy od tego, od tych zmian, które nastąpiły podczas meczu, bo to był rzeczywiście szlagier, przynajmniej miał być szlagier, jeśli chodzi o atrakcję, z tego względu, że dwóch polskich supersnajperów naprzeciw siebie, Krzysztof Piątek debiutujący na San Siro w barwach AC Milan, a po przeciwnej stronie Arkadiusz Milik, który zbiera znakomite recenzje za ostatnie bardzo efektowne bramki dla Napoli. Porównywano go już nawet z Diego Armando Maradoną, a nad nimi wszystkimi jest Quagliarella, którego byłem uprzejmy wstawić do składu, a potem zamienić na Krzysztofa Piątka przed momentem. No, to jest wynika z tych porównań, jeśli chodzi o snajperskie popisy. Natomiast ten Milan rzeczywiście dosyć interesująco nam się prezentował, jeśli chodzi o zestawienie. I teraz powiemy naprawdę, za kogo Krzysztof Piątek pojawił się na placu, bo to, no właśnie, dla mnie postać anonimowa, ja go nie znam. Cutrone się nazywa?
Tak, Patrick Cutrone, młodziutki zawodnik, 21 lat. No jeśli chodzi tutaj o te zdolności snajperskie, to absolutnie z Krzysztofem Piątkiem konkurować na liczby nie może, dlatego że to jest piłkarz, który zdobył w tym sezonie 3 gole, no a Krzysztof Piątek wciąż ma ich 13. Także mając na uwadze to, co powiedział trener Milanu po tym remisie, że absolutnie na dwóch napastników grał nie będzie, to pewnie kwestia czasu i to bardzo niedługiego, aż właśnie Krzysztof Piątek zastąpi wspomnianego Cutrone na stałe w składzie, no bo po to go ściągnięto, po to zapłacono za niego te ogromne pieniądze, żeby te bramki Milan strzelał, no i on pewnie będzie tym zawodnikiem, który będzie strzelał ich po prostu najwięcej.
Na jakiej wartości transferu się zatrzymaliśmy? Bo tutaj na pewno najdroższy, bo 32 miliony, które zapłacono wcześniej za polskiego piłkarza, za Arkadiusza Milika, 26,7 milionów, tyle za Grzegorza Krychowiaka. Teraz 35 to jest ten próg minimum,
tak.
Nie?
Chyba tak. Chyba na tym stanęło. Ja przynajmniej się na tym zatrzymałam. Natomiast jeśli chodzi o Milan, o całą tą kwestię transferową i tak dalej, no to bardzo ciekawe jest też to, co się wydarzyło poza debiutem Krzysztofa Piątka właśnie w tym meczu wczorajszym z Napoli, ponieważ tutaj już media analizują to, jak bardzo Milan odmłodził swój skład i to, co mieliśmy kiedyś, a więc ten skład, który był jednym z najstarszych składów w Serie A i nie tylko w Serie A, tylko z tych topowych drużyn europejskich, teraz wydaje się, że to się obraca w zupełnie przeciwną stronę, dlatego że po raz pierwszy w historii Milanu w sobotę cała pierwsza jedenastka była złożona z zawodników urodzonych po 90 roku. No i to jest istotny fakt, jeśli chodzi o AC Milan, bo tak jak wspomniałam, no tutaj to nie jest nowością, że kiedyś było zupełnie inaczej, natomiast teraz jak spojrzymy nie na te najstarsze, tylko na najmłodsze właśnie zespoły Serie A, no to na samym czele jest Fiorentina, ta średnia wieku to jest 24,7 roku, natomiast Milan na szóstej pozycji, 26,3. Także bardzo młody ten skład, już nawet nie tylko ta wyjściowa jedenastka, ale ogólnie cała kadra Milanu. No tutaj najbardziej wiek zawyża Pepe Reina, bramkarz rezerwowy, który poza tym zawyżaniem średniej składu wiele więcej pewnie robił w tym sezonie nie będzie. Natomiast no oczywiście fantastyczna sprawa, ten transfer, no to już tu wszystko o tym wiadomo, więc nie będziemy już przedłużać tematu, natomiast no czekamy na pewno z niecierpliwością, bo i Krzysztof Piątek tego wieku też nie zawyża, też cały czas bardzo młody zawodnik w wieku 23 lat dociera aż do AC Milanu, także fantastyczna sprawa. I mimo tego, że ten mecz wczorajszy do najciekawszych nie należał, to myślę, że widzów Serie A tylko zyska.
Choć pamiętajmy, że to nie jest ten AC Milan sprzed lat, ten, który walczył o klubowe mistrzostwo Europy, aktualnie na czwartym miejscu w tabeli, traci do Juventusu Turyn 21 punktów. I dlatego właśnie Krzysztof Piątek gra w Milanie, a nie w Juventusie. I tutaj jest kwestia tego rzeczywiście komfortowego dosyć układu z tym Cutrone, który no, otrzymał swoją szansę. Wiadomo było, że po odejściu przez Juventus właściwie to wszystko się z dotychczasowym napastnikiem, który też nie sprawdzał się w AC Milan, działo. No to jest to miejsce przygotowane dla Krzysztofa Piątka. Tak naprawdę można stwierdzić, że wszystko w tej chwili jest w jego nogach i w jego głowie. O głowie mówi się, że on ma. To jest rzecz, której nie powinno mu zabraknąć z powodu jakichś tam kompleksów, nie powinien sobie mieć problemy i być może to będzie taki nowy Higuain ligi włoskiej, Serie A. Primera Division, 16 tysięcy czerwonych kartek, system VAR, ktoś się pomylił, nie wiem, zawiesił się system i zaczął tłuc te kartki, o co chodzi? Bo to jest drugi temat, który przygotowałaś na dzisiaj.
Tak, no system VAR, jeśli chodzi o Hiszpanię, to bardzo często się myli i bardzo, to jest temat, który tak naprawdę nie schodzi z tych czołówek, jeśli chodzi o portale internetowe związane z piłką nożną właśnie w tym kraju, bo tak jak u nas się już przyzwyczailiśmy do tego, że on jest, że działa czasem lepiej, czasem gorzej. Zazwyczaj jest to jednak już to pozytywne zabarwienie, bo jednak potrafimy przyznać, że wiele sytuacji kontrowersyjnych VAR u nas wyeliminował i jednak myślę, że taki całokształt, jeśli chodzi o bilans tych sytuacji za i przeciw, to jednak chyba wszyscy doszliśmy już do momentu, że bylibyśmy za tym, żeby jednak tego VAR-u absolutnie nie wycofywać. Natomiast w Hiszpanii mają bardzo duży problem z tym, że VAR jest i to, co VAR czyni, gdzie no oczywiście w cudzysłowie to mówimy, bo VAR sam nic nie czyni, tylko sędziowie hiszpańscy po prostu cały czas mają jeszcze problem z tą technologią. No i właśnie swoje niezadowolenie zademonstrowali kibice podczas dzisiejszego porannego meczu Realu Valladolid z Celtą Vigo. Mecz przez Real Valladolid dzisiaj wyjątkowo wygrany. Wyjątkowo mówię to dlatego, że kibice Realu Valladolid są przekonani o tym, że od samego początku sezonu tak naprawdę właśnie w związku z tym VAR-em są krzywdzeni, że bramki się im odbiera, później drużyna przeciwna bramki strzela i w ten to sposób są gdzieś tam w drugiej połowie tabeli obecnie. Natomiast właśnie ta demonstracja, która dzisiaj miała miejsce, bardzo taka obrazowa, ponieważ właśnie na początku meczu, jeszcze tak naprawdę przed pierwszym gwizdkiem, rozległy się wielkie gwizdy ze strony publiczności i również każdy właśnie z kibiców podniósł przygotowany wcześniej przez te stowarzyszenia kibiców czerwoną kartkę. Tych czerwonych kartek wzniesionych w górę było właśnie około 16 tysięcy. Bardzo efektownie to wyglądało, natomiast faktycznie jest za tym też konkretna wiadomość. Kibice nie godzą się z tym, żeby ten system działał tak no, dziurawo troszkę, jak działa do tej pory. No i Hiszpanie mają o czym myśleć i co robić, jeśli chodzi o właśnie poprawę tego, jak działa VAR w Hiszpanii.
Ale czerwone kartki nie tylko od kibiców, ale także od sędziego Celta Vigo, która przegrała w Valladolid, kończyła mecz w dziesiątkę. Teraz Girona w 70 minucie z Barceloną przegrywa 0-2. Messi przed momentem strzelił gola i także gra w dziesiątkę. To w takim wymiarze czysto materialnym, że te czerwone kartki jednak tam się pojawiają także we właściwym miejscu i nie z trybun, tylko już na samej murawie. I na koniec ta dramatyczna historia Emiliano Sala, który, no to niedługi odcinek był do kanału La Manche, trzeba było tylko przelecieć, to jest pociągiem w kilka godzin. Tak szybciutko, tak. Nawet krócej. Ja wiem, że statkiem płynąłem takim promem do Dover, z tej europejskiej części Scala z Francji. To też tam trwało, nie wiem, 6 czy 7, czy może 8 godzin, czy może troszeczkę krócej. W każdym razie rzeczywiście nad tym kanałem leciała sobie awionetka na pokładzie Emiliano Sala. Awionetka zaginęła, zakończono poszukiwania, z czym nie chcą pogodzić się kibice, no i rodzina.
Tak, no i tak naprawdę przy tej całej tragedii, która się rozgrywa, no bo oczywiście tutaj nie ma wątpliwości, te poszukiwania, które oficjalnie zostały zakończone przez policję w czwartek, policja już wydała oficjalne oświadczenie, że ze swojej strony kończy wszelkie działania, po prostu nie widząc tutaj możliwości, żeby w jakiś sposób pomóc tej sytuacji. No bo,
wyczerpane zostały jakby procedury, że oni przez ileś tak. godzin w jakichś warunkach poszukują, w którymś momencie tak. mówią, koniec, nie znaleźliśmy, przerywamy.
Dokładnie. I mimo tego, że te ostatnie godziny to tak naprawdę już było bardziej poszukiwanie, no niestety resztek tego samolotu i pewnie ewentualnie ciał, tak, piłkarza oraz pilota. Natomiast, tak jak pan wspomniał, kibice, rodzina nie godzą się z tym, no i wspólnymi siłami spowodowali, że te poszukiwania zostaną wznowione. Działo się to wszystko za pośrednictwem portalu GoFundMe.com, a więc to jest taki portal, na którym można założyć zbiórkę, no i każdy, kto chciałby daną zbiórkę wesprzeć, może wpłacić dowolną liczbę środków. No i cel tej zbiórki, która miała właśnie być przekazana później na te już nieoficjalne poszukiwania dalsze.
No komercyjne, o tak bo moglibyśmy powiedzieć,
no tak,
nie?
Można, tak,
czyli można
tak
wynająć po prostu sobie służby stosowne,
dokładnie,
ludzi przeszkolonych.
Żeby... Cel tej zbiórki to było 300 tysięcy euro. Natomiast ja dzisiaj przed 17 spojrzałam na stan tej zbiórki i ta suma została już przekroczona. Teraz to już jest około 330 tysięcy euro. Liczba osób, która wsparła tą zbiórkę, to jest 4152 osoby. No i oczywiście bardzo wielu piłkarzy również ją wsparło, no bo to są osoby, które bardzo mogą się identyfikować no, z tą tragedią, myślę, że jeszcze bardziej niż my tutaj, tak całkiem patrząc na to z zewnątrz. Między innymi Kylian Mbappé miał podobno wpłacić ponad 30 tysięcy euro, Adrien Rabiot, pomocnik Paris Saint-Germain, 25 tysięcy euro. Pojawiają się też nazwiska Dimitri Payet czy Laurent Kościelny. No i łączna ta suma właśnie przekroczyła już 330 tysięcy euro. Rodzina już podobno rozpoczęła rozmowy z taką właśnie prywatną firmą, która będzie odpowiedzialna za kontynuację tych poszukiwań. Mówi się o tym, że ma doświadczenie, że pracują w niej między innymi byli marynarzy, a więc też osoby związane z no, środowiskiem, w którym te poszukiwania po prostu będą przebiegały dalej. Natomiast jeszcze potrzebna jest zgoda władz wyspy Guernsey. No i na to tutaj trzeba ewidentnie poczekać, żeby w ogóle móc rozpocząć te poszukiwania. No ale środki już są, chęć jest, firma, która ma się tym zająć, też jest, więc te poszukiwania będą kontynuowane. No, to jest sytuacja na pewno bardzo delikatna i pewnie tutaj, nie wiem, no osobiście nie widzę tutaj szansy, żeby cokolwiek...
To w poniedziałek miało miejsce, także
tak,
to już jest
no to już
dni.
Dokładnie. I ciężkie to jest bardzo, natomiast chyba trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i tak jak miała pięknie ta sytuacja się skończyć, gdzie piłkarz miał przejść do Ligi Angielskiej i tak naprawdę tam jest tak naprawdę już byłby zauważony pewnie przez kluby o wiele lepsze niż Cardiff, no bo Cardiff to jest obecnie strefa spadkowa, więc to gigantyczny transfer jeszcze nie był, ale to był piłkarz, który bodajże piąty w klasyfikacji strzelców Ligi Francuskiej, a więc strzelać potrafi i pewnie lepszy klub jeszcze by się nim zainteresował. No niestety przykro, to się strasznie kończy, natomiast no to jest życie, no niestety.
Czuję, że żyją, że nic im się nie stało i czekają na nas. Proszę, by nie zaprzestano poszukiwań, apelowała siostra. Ten film był dostępny,
tak,
mogliśmy
tak
to sobie obejrzeć, natomiast no niech się zdarzy cud w takim razie.
Trzymamy kciuki.
Tych, którzy kibicują poszukiwaniom, które zostaną wznowione. Nie brakujemy się, też tutaj pod tym podpisujemy. Dziękuję bardzo, Anita Kobylińska.
Dziękuję.
To były piłkarskie, na koniec już niekoniecznie plotki. Tymczasem Barcelona wciąż prowadzi na wyjeździe z Chironu 2-0. Bologna z Frosinone przegrała 0-4. Dla nas to o tyle bolesne, że Łukasz Skorupski stał w bramce Bolonii, a Frosinone to żaden potentat.
Radio Gdańsk. Jesteśmy blisko ciebie.